Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
Mieliśmy różne płyty tygodnia. Można powiedzieć, że naszą płytą tygodnia teatralną będzie Sztuka na wynos. Uśmiechają się znacząco, potwierdzająco, więc chyba trafiłam do mnie. Współtwórcy tego niezwykłego projektu, Dariusz Starczewski, Anna Graczyk. Witajcie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jakie unisono. No to mi się podoba. Znaczy, jesteście przygotowani. Tak u nas w szkole muzycznej się mówiło zawsze, że jak to dobrze, równo brzmiało, to znaczy, że już jest okej. Ale od tego okej często dopiero zaczyna się przygoda. I zanim porozmawiamy o spektaklu bardzo osobliwym, to chciałabym porozmawiać z wami o robieniu teatru również poza instytucją. O jakiejś takiej potrzebie powiedzenia światu chyba czegoś od siebie, prawda? Tym jest, jak rozumiem, sztuka na wynos, o której dzisiaj będziemy rozmawiać.
Tak można powiedzieć, że zrodziło się to z potrzeby. Potrzeby, która trwa już 10 rok, będzie odliczając 2 lata pandemii, czego się nie spodziewaliśmy, no to trwamy już 10 rok i można powiedzieć, że wkroczyliśmy w taki wiek nastoletni.
Myślę, że potrzeby wolności, potrzeby niezależności i potrzeby robienia czegoś dla kogoś na własnych warunkach, nawet jeżeli jest to uciążliwa czasami i kosztowna wolność.
Ja sobie to wyobrażam. Oczywiście sztuka, szczególnie teatralna, jest możliwa poza instytucją, ale wymaga to chyba takich trochę heroicznych działań często.
No tak pomyśleliśmy sobie, że no niektórzy fundują sobie jakieś domy albo coś, co sprawia im przyjemność. No
myśmy sobie zafundowali teatr.
Jesteście milionerami może? Bo nic nie słyszałam o tym.
Nie jesteśmy, ale jakoś tak się składa, że ten koszt oczywiście, który no, jest.
Znaczy, to jest jakaś po prostu decyzja życiowa, prawda?
Tak,
pewnych rzeczy się nie zrobi, jeśli się chce robić teatr na własnych warunkach.
Tak, można powiedzieć, że odwiedzało nas sporo nawet zasobniejszych ludzi, którzy też mówili o swoim marzeniu teatralnym i jednak ono się nie wcieliło w życie, więc myślę, że jednak ta decyzja jest najważniejsza.
Ja bym natomiast, nie wiem, czy użyła słowa heroizm, bo raczej...
Chciałam was wykreować na męczenników teatru, ale oczywiście z przyjemnością się wycofam z tego słowa.
To jest w jakimś miejscu szalenie miłe, ale ja nie wiem, czy teatr jest misją. Ja nie wiem, czy przy teatrze lubię takie wielkie słowa. To jest też tak, że my się mieścimy na drugim piętrze kamienicy na krakowskim Kazimierzu i to, co między innymi jest w tej przestrzeni, to kuchnia. Kuchnia, która jest naszą kuchniokawiarnią, która jest otwarta dla naszych gości i gościń przed i po spektaklu. I ona tworzy taką przestrzeń bardzo równościowego spotkania. Nie ma u nas rampy, nie ma tego pięterka, na które trzeba wyjść. I dlatego te wszystkie takie wielkie słowa jakoś bliżej jest nam chyba do spotkania.
No tak, ale ponieważ spotkanie i też... To się rozrastało, bo mieliśmy najpierw jeden fragmencik tej kamienicy, potem zaanektowaliśmy resztę, więc teraz powiedzmy, że mamy piętro.
Potem Darek powiedział, że jesteśmy jak grzyb, bo tak trochę własnowolnie zaanektowaliśmy pół piętra.
Ale grzyby teraz są, powiedziałabym, takimi wzorcowymi trochę dla nas organizmami. No przynajmniej przeglądamy się w ich życiu, prawda? I wydaje nam się bardziej fascynujące niż kiedyś, więc dobre porównanie.
No, tam wprawdzie inteligencji nie znaleźli, ale na pewno jest to instynkt przetrwania i rozrastania
się. No ale są zdolności adaptacyjne, to jest naprawdę bardzo potrzebne. Tak. Dobra, czyli to było 10 lat temu, a macie dokładne jakieś daty w pamięci, czy to raczej się gdzieś rozmywa?
24 marca świętujemy zawsze, chyba że jest pandemia, urodzinowy dzień otwarty i 2013 rok to był 24 marca 2013 roku, to była data naszej pierwszej premiery, którą był postrzał Ingrid Lauzund i teraz właśnie z tym spektaklem wracamy też do tej autorki.
Tak, a jak wybieracie teksty, jak wybieracie materiał do tego spotkania? Będę używać słowa spotkania, ono jest świetnym słowem.
A to jest dobre określenie, jeśli o to chodzi, rzeczywiście tak jest, bo wiemy to też od ludzi, którzy generalnie nie chodzą do teatru, a u nas się pojawili i mówili, że właściwie to, to jakoś tak nawet fajnie w tym teatrze, więc może, może to spotkanie jest przyjemniejsze w odbiorze dla tego typu widzów. Jak wybieramy teksty? One się same wybierają, mam poczucie. To znaczy w Przestrzeni Wolności jest rzeczywiście fantastyczne to, że nie ma tekstu takiego no, zawodowo przyjętego, no, jest zlecenie, wykonuje się, wiadomo, że takie sytuacje się zdarzają. No,
to są normalne rzeczy. Są normalne, szczególnie w teatrach, które muszą jakoś no, bardzo na siebie zarabiać.
Tak, no i tam jest jakaś linia programowa, jest jakiś pomysł na sezon. Różnie to wygląda w zależności od tego, jak wygląda taki kreowany repertuar. My postanowiliśmy tego nie robić, to znaczy ani żadnych wytycznych dotyczących sezonu, ani wytycznych dotyczących jakiej rodzaj literatury, więc w tym znaczeniu, no co tam się właśnie w sercu może pojawić, zadrgnie, no to robimy.
Czasem to są też takie przypływy przypadku. Na przykład to, co teraz ostatecznie wodujemy, to jest tekst, który przypłynął, jak pojechałam do Berlina na spotkanie z agencją autorki, którą premierowaliśmy jako pierwszą u nas. I tak na odchodne, bo się nam tak miło z panem agentem rozmawiało, on mi wręczył książeczkę z jej najnowszym dziełem literackim, bardzo specyficznym. No i ja tak w pociągu wertowałam i rzuciłam do Darka, może kiedyś to u nas będzie. No i minęło 8 lat i przypływa.
Minęło tylko 8 lat i jest. Nie gonią was terminy, a policzyliście premiery od czasu tego 2013 roku? Prowadzicie jakieś takie archiwum?
Wszystkie spektakle, które spremierowaliśmy, są cały czas na afiszu, więc można wszystko, że tak powiem, zaliczyć. Nie premierujemy się za często. Też pandemia na pewno nas przystopowała. I jest to 7, ale w poczuciu koło dyszki, bo ta jedna to jest więcej premier w jednym spektaklu, niż nam się wydawało.
Brzmi to tajemniczo.
No tak przeliczając to na takie kawał mięcha teatralnego, no to jest 8 godzin bitego teatru, no to jednak jest kawałek.
A jakie teksty, jakie archipelagi, żeby tak poprowadzić naszego słuchacza może, który jeszcze może nie słyszał, że sztuka może być na wynos?
Większość naszego repertuaru to jest literatura, dramaturgia współczesna. Natomiast mamy też na afiszu 3 siostry w takim wydaniu, które chyba się będzie nam aktualizowało, bo mimo, że premiera była już kilka lat temu, w 2017 roku, to jest tam temat sztucznej inteligencji, który teraz staje się tematem bardzo...
W Trzech Siostrach, dobrze zrozumiałam.
Tak. No, umieściłem Nataszę jako sztuczną inteligencję, ponieważ wydawało mi się, no tak jakoś mi się odczytało ten dramat, jako ta nowa maszyna parowa, teraz czytam takie nagłówki, więc się bardzo cieszę, bo to znaczy, że w jakimś miejscu profetycznie ta zapowiedź zmiany, no bo właściwie to jest pytanie zawsze o to, czym jest ta Natasza.
No, jest, to prawda. Ona jest obcym, to jest czujemy.
Obcym, który
prawda?
Wymiecie to, co zostało. Czy to będzie lepszy świat, czy gorszy, to jest pytanie otwarte i tak to zostawiłem. Natomiast z przyjemnością obserwuję to, jak bardzo dla ludzi był ten temat kompletnie nieistniejący, bo to były pierwsze takie przebłyski, jakieś książki Harariego, pojawiały się dopiero takie zapowiedzi, a teraz...
No właściwie... teraz mogłoby nas to nie być.
Tak. Już no, właściwie ale... jest i czat obecny i to już po prostu weszło w przestrzeń.
Powiedziałam, że mogłoby nas nie być i miałam nadzieję, że się nie zgodzicie z tym.
A, że nas by mogło nie być.
No, skoro rozmawiamy o tej sztucznej inteligencji, ale która ponoć całkiem nieźle sobie radzi z prowadzeniem programów radiowych.
Ja myślę, że przetrwa właśnie, być może to jest też takie pytanie o sztukę w takim wydaniu bezpośrednim, bo to jest jednak bezpośrednie reagowanie. Tak. Jesteśmy tak blisko, że wydaje mi się, że tego się nie da zastąpić. Właściwie jest to temat taki dla teatru ciekawy. Czym właściwie ten teatr może zawalczyć? Mi się wydaje, że taką bliskością fizjologiczną nie ma, że widzimy tylko człowieka tak blisko. To jest kontakt, to jest jakiś fizyczny odbiór sztuki. poza intelektem, bo to wiadomo, że sobie można zawsze różne
ona
rzeczy
ona to nadrobi, albo już ale, można ale, powiedzieć, jest gotowa.
Ale do, w kontakcie myślę, że będzie jeszcze że będzie odwrotnie, że będziemy po prostu lgnąć do jakiegoś zrozumienia nas poprzez kontakt, no bo on będzie coraz trudniejszy przez technologię.
Bardzo ładnie to powiedziałeś, ale ja się i tak boję, no.
Wszyscy się
jakiś
boimy.
Jest rodzaj lęku takiego
no,
właśnie.
W końcu nas to dotknęło, tak sobie czytaliśmy właśnie o tych ataku maszyn parowych i sobie wiesz, no biedni byli, tak, ale tak. Na szczęście nie skończyło się.
Dlatego tak pomyślałem, że skoro, skoro w tych trzech siostrach ta Natasza stanowi jednak siłę, którą tak jak się czyta literaturę jako klasykę, ciężko było to odebrać. Co to znaczy właściwie ten kataklizm? I tak jak oni nie zauważyli, że to się dzieje, no bo to było obok, no tak my w zasadzie też obok się rozwijała technologia obok nas.
No i ciągle sobie powtarzaliśmy, nie dogoni tak, nas, nie ma takiej
możliwości. Nie ma możliwości. A w pewnym momencie zapowiedzi dotyczące redukcji 50% zawodów, to już jednak nie są żarty. Tylko to się będzie działo.
A graliście już te trzy siostry właśnie teraz, czy to jest jeszcze z...
W czerwcu mamy set.
Tak, ale będzie pandemii... można się zmierzyć też właśnie z tą sztuczną inteligencją.
Tak, ale wróciliśmy już wróciliśmy postpandemicznie, graliśmy już raz trzy siostry, natomiast jest to spektakl, który gramy absolutnie najrzadziej ze wszystkich naszych tytułów, ponieważ
12
gramy...
wykonawców,
i wykonawczyń, ponieważ gramy go na naszej scenie Pokój, która ma 13 standardowych miejsc, plus czasem jakieś dostawki i poduchy, a na scenie jest 12 bohaterów i bohaterek. Ponieważ,
wyrównana walka.
Tak, spotykamy Dariusz, się po przeciwnych stronach.
Tak. Dariusz, reżyser profeta, szaleniec, usunął wprawdzie z dramatu kilka tych pobocznych, może nie tyle pobocznych, przepraszam bardzo, ale drobnych postaci. I więc ta obsada się tak skracała, ja rachując kosztem się dobrze, wprowadzam w tabelki w Excelu i wtedy Dariusz mówi, ale za to chciałbym wprowadzić ducha matki i ducha ojca. No także tak, dobiliśmy do 12.
I tak się zrobiła właściwie, zupełnie mimo woli chyba, bo lubię takie intuicyjne potrzeby, walka o to spirit i to nowe, to technologiczne, materialne jakby na to, albo wirtualne.
Bardzo to ładnie wymyślił.
Bardzo jestem ciekawa tego spektaklu. No, myślę, że jak większość teatromanów uwielbiam ten tekst i bardzo chętnie się w nim przeglądam.
Jako dość mocno skróciłem. Nasza wersja trwa 2 godziny. Ale też myślę...
Ale jakoś mnie to nie przeraża. To najważniejsze, żeby przeszła myśl, prawda?
Ale nie dopisałem żadnego słowa z wyjątkiem jednego. Zamiast mieszczanka czy mieszczka jest syntetyk.
Tak, no tam jest jeszcze bardzo taka trudna kwestia tego marzenia o wyjeździe do Moskwy. Wiadomo, że po nasileniu się wojny w Ukrainie część teatrów na przykład rezygnowała z tego tekstu albo Moskwę wymieniała na Kijów właśnie.
Ja postanowiłem tego nie zmieniać, dlatego że w zasadzie przecież trzy siostry są o właśnie wymieceniu tego, co no, było tą
wartością,
pewnym sposobem życia, również pewnego poziomu wartości, o których była mowa, więc
ale
tego
na
nie
pewno
zmieniałem.
Długo o tym rozmawialiśmy, bo nie jest to na pewno prosta kwestia. I pamiętam, że to, co mnie też przekonało do tego, żeby się nie boksować o zamianę tego, to w jednej z naszych rozmów Dariusz powiedział, ale one chcą wrócić do jakiegoś swojego wyobrażenia na temat tego miejsca, do jakiegoś swojego wspomnienia o tym miejscu, do czegoś, co już nie istnieje.
Oczywiście.
Co jest na pewno w ich głowach radykalnie lepsze, piękniejsze, być może nawet poza wiedzą i świadomością, co się dzieje. I myślę, że to też jest dla wielu osób właśnie takim, że ta świadomość tego, czym jest Moskwa w 2023 roku, nie dociera do wszystkich i dlatego
Tak, no to jest też siła tekstu Czechowa, którego właściwie nie musimy tłumaczyć, bo on doskonale chłonie te konteksty.
Tak, to prawda. Ponieważ byłem po lekturze jego powieści z dalekiej wyprawy, to jakoś mi się tak to, bo dla niego to było kataraktyczne przeżycie. No, ta wielka podróż przez Rosję. I właściwie wtedy zobaczyłem, że ja w ogóle mam problem z takim nazewnictwem, które w tej chwili króluje w interpretacji Czechowa, że to komedia. Komedia ludzka, to jest trochę inne określenie. Dla mnie ten żart, który on...
Ale sam Czechow przecież używał tych słów, tak, prawda? Natomiast my inaczej to rozumiemy.
Myślę, że
właśnie.
On nie chodziło mu o taki, że to zabawne, tylko że to jest w jakimś miejscu właśnie, no, może jak u Moliera.
Że takie... ludzie są mali, jak pada w jednym z fragmentów, i że jakaś to nasza małość jest taka.
Ale Moliera nie gracie?
Nie.
A kogo jeszcze z klasyków gracie? Szekspira?
Mamy w planach Szekspira, mamy w planach Hamleta, który w planach jest, można to powiedzieć, w odwróconym wariancie teatru szekspirowskiego, i docelowo to ma być tryptyk, ale to może Dariusz już sam o tym swoim szalonym kolejnym pomyśle opowie, ale w pierwszej części same kobiety na scenie.
To może teraz zrobimy przerwę i państwo będą się zastanawiać, zaintrygowani, jaka to będzie interpretacja Szekspira, a my przybędziemy już za chwilę. A u nas w Radiu Kraków Kultura sztuka na wynos. Sztuka się wyniosła, albo inaczej, próbuję to jakoś połączyć. Znalazła swoje miejsce, swój przystanek dziś w naszym radiowym studiu, a sztukę tę na wynos Darek Starczewski wymyślił, Anna Graczyk również. Witam was ponownie i się kłaniam.
Dzień dobry.
Byliśmy przy Szekspirze i właściwie to jest taki temat rzeka, można... No muszę wam... Teraz do mnie to wróciło, że śniło mi się, że występuję w sztuce Szekspira i było to bardzo, bardzo traumatyczne doświadczenie.
A w jakim dramacie?
Sen nocy letniej, ale nie pamiętałam tekstu.
No i tak. To było traumą?
Straszliwą. Ale to mogło się wiązać z tym, że się dzisiaj właśnie spotykamy. Nie wiem dlaczego, nie potrafię tego połączyć. Przepraszam, opowiadam rzeczy niepoważne, ale w ten sposób jakoś cała moja niesztuczna inteligencja szykowała się do tego spotkania i do pytania właśnie o Szekspira. Jaki tekst konkretnie to?
Hamlet. Sen nocy letniej też się pojawiał w myśleniu, ale dlatego, że właściwie zobaczyłem, że w bardzo wielu miejscach Szekspir zyskuje w takiej puszce, czyli w takim miejscu, które jest właściwie, może być wszystkim, czyli może być podróżą, czy to będzie podróż wyobraźni, czy podróż senna. A Hamlet...
Koszmar.
No tak. A Hamlet... już nie pamiętam nawet, jakie były źródła tego na samym początku zamysłu, ale wiedziałem, że chciałem odwrócić rolę teatru szekspirowskiego. Wiedziałem, że chciałbym, żeby same kobiety grały w tym Hamlecie, że chciałbym, żeby to miało taki trochę performatywny charakter, czyli nie tyle o opowiedzenie fabuły będzie chodzić, o tyle ja to umiejscawiam właściwie już w takim miejscu, jak to Hamlet pięknie określa, o wyprawie do miejsca, skąd żaden wędrowca jeszcze nie wrócił.
No wiadomo, gdzie to jest, to znaczy nie wiadomo.
W tym słynnym monologu być albo nie być, a potem tak. Właściwie sformułowałem, o czym ma być. Takie pytanie zadała mi jedna z aktorek. Ja mówię, właściwie o być albo nie być, bo mam odczucie, że bardzo często jest jakiś kłopot z tym monologiem. No bo on obrósł legendą, no być albo nie być, ten mityczny, wielki monolog. Każdy aktor się właściwie bardziej boi tego monologu, niż go chce powiedzieć. A ja pomyślałem, że właściwie odwrotnie, że to jest monolog kluczowy. To od niego nie wolno uciec, mało tego, trzeba go wydobyć, bo to ta opozycja, być albo nie być, która się zaczyna przed Hamletem i żyje z Hamletem przed. To, że ten człowiek nie jest... on już jest wyłamany, wyłamaną kością zestawu na samym początku. Tak. I na dobrą sprawę to ten problem się zaczyna z nim, ze światem, z tym, jak to funkcjonuje, jak on duchowo tam jest albo go nie ma. No i stąd.
No, jest na pewno u progu, tego nie ma. Wszyscy czujemy, że ta strzelba musi wypalić. Tak to jest w Hamlecie, cytując Czechowa.
Tak, ale prowadziliśmy już kilka rozmów i to jest, i to, ja byłam przy tej konwersacji z Elżbietą Bielską, która mówiła, ale Darek, ale o czym ten Hamlet ma być? O czym ten Hamlet ma być? I to tak wypadło z Darka jakąś taką oczywistością, że i oczywiście te wszystkie wątki polityczne, sprawiedliwości, ulokowania siebie w świecie, władzy, w nieświecie, zdrady takiej emocjonalnej, wewnętrznej, układu, to wszystko tam jest, ale ten jakiś taki aspekt, ja bym tu powiedziała, mam nadzieję, że nie urażę nikogo, takiej suicydalnej jednostki, która ma w sobie
to
pytanie, tak, i to pytanie o to, takie głębokie pytanie, które nie zawsze się zapala poprzez jakieś konkretne zdarzenie, ale które po prostu jest, że idziesz ulicą, Danią, czy jakimkolwiek innym zakątkiem, lasem i nie wiesz, czy jest po co być.
No, jest to kondycja nieobca, jak wiemy dziś,
zwłaszcza teraz,
wielu ludziom, szczególnie młodym, o czym mnóstwo się czyta. A mieliście, zmienię tak temat, bo i smutno za oknem, i w naszej rozmowie.
Przepraszam?
Nie, tak, temat jest bardzo poważny. Mieliście okazję w klasycznym Hamlecie może spróbować sił?
No ja.
Darku.
Ja 2000 roku gram w Hamlecie.
Ale nadal jest.
Tak, no dzisiaj gram.
Nie.
Tak.
Nie, no właśnie patrząc na ciebie i słuchając tych słów, które wyłuskałeś z monologu, od razu usłyszałam, że ja to musiałam słyszeć, tylko nie mogłam sobie przypomnieć gdzie, bo tam jest rotacja, jest podwójna albo potrójna, albo
tak,
nie wiem,
ja
poczwórna.
Ja wprawdzie byłem na castingu do Hamleta, ale dostałem Horacego.
Ale, też nieźle.
Ale
też
czułem wtedy, że powinienem być Hamletem.
Tak, słusznie. Tak, no tak, ty masz energię Hamleta, to jest oczywista sprawa.
I było coś takiego, że no. Rzeczywiście, tak, grałem w takim klasycznym i no i tak, to był chyba jedyny Hamlet, w którym brałem udział.
No ale to z Hamleta się robi raz w życiu, tak. No i tylko, że...
No i tutaj jeszcze wracając do tego naszego, więc ten performatywny, cokolwiek to znaczy, luźny w pewnym podejściu do fabularności będzie ten Hamlet. Hamlet, jeszcze tam podtytułu właściwie nie mam. Drugi to będzie dramat rodzinny, opowiedziany z perspektywy bohatera tego dramatu, który ma jedną scenę, Reinaldo.
Teraz idziemy ku temu tryptykowi,
tak,
zapowiedzianemu.
I trzeci chcieliśmy powierzyć młodemu reżyserowi z Warszawy, żeby zrobił trzeci.
I prawdopodobnie się tutaj jesteśmy w rozmowach na temat Hamlet Maszyny Heine Müllera i to by w jakimś sensie dopełniło ten tryptyk i trzy jakieś radykalnie odmienne spojrzenia na Hamleta.
Świetny tekst, taki wściekły.
To prawda.
Wściekły, to jest świetne słowo, którego bardzo dobrze chwyta w energii.
Tak, no bo to jest trochę też energia naszych czasów. Tak, no to jeszcze proszę powiedzcie, kiedy premierujecie, a potem powiemy Państwu, co w tym tygodniu.
Hamleta premierujemy jesienią.
Bardzo się, to ładnie powiedziałeś, że nie dodałeś roku, ale chcielibyśmy, żeby to była ta najbliższa jesień, czyli
23. To jest 23.
Tak,
jest, tak.
Tak. Ale nie wiemy, czy jest to realne logistyczno-ekonomicznie.
Mam
to
nadzieję, że tak. Chociaż też w tym procesie nie goni nas taka presja, że musimy coś wypuścić, skoro nie jesteśmy zadowoleni albo jeszcze nie czujemy, żeby było gotowe.
Ale bardzo ciekawa jest, muszę wam powiedzieć, dla mnie też rozmowa z wami, bo tak zwykle, kiedy robi się sztukę na własnych warunkach, no, sporo jest takiego jednak narzekania i podkreślania właśnie, jakie to jest działanie heroiczne, wybacz to słowo, i że kasa, i no przecież to jest jasne i mnie by to nie zdziwiło, ale nie rozumiem trochę tego waszego luzu. Mówicie w tym roku, a może w przyszłym roku. I skąd wam się to bierze? Nie jesteście milionerami, to już podkreśliliśmy. Tak. I też bym chciała to, przypominam, bo być może jakaś tutaj fałszywy obraz sytuacji powstałby.
Nie jesteśmy rzeczywiście. No ale w zasadzie, jeśli to jest w jakimś miejscu też z naszej głębokiej potrzeby, no to i ta presja jest trochę bezsensowna, jeśli ona by miała to tylko, no bo co, spieniężyć to, teraz to powinno się spieniężyć, czy jak spieniężyć, to znaczy...
No to jest taki typowy scenariusz.
Tak. Ale myślę, że można by spojrzeć na nasze plakaty i zobaczyć, że w tych plakatach nie ma takiego zamysłu marketingowego sprzedać produkt.
Mhm. Że jak się pojawiają u nas we współpracy osoby tak zwane sławne, to nie wklejamy w przepiękne grafiki naszych autorek plakatów nagle zdjęcia, o, przyjdź na mnie. Więc, ale ten luz, skąd on się bierze, nie wiem, to jest szalenie miłe w ogóle, że tak to zostało tutaj teraz nazwane.
Czujna jestem.
I dziękujemy bardzo, tak. Ja może powiem tak troszeczkę patetycznie, ale...
Nareszcie. Nie udało się namówić w pierwszej części.
Tak, uciekłam od heroizmu, ale chyba nie ucieknę od miłości. Ja myślę, że dużo w tym miejscu, w tym jak ono jest tworzone, jest jakiegoś rodzaju miłości. I takiej międzyludzkiej może czasem i też do tego, co robimy i jakiegoś takiego zapału. Myślę, że to też jest jakiś fragmencik miłości. Zapału różnych osób, z którymi współpracujemy, do tego miejsca, do rzeczy, które robimy. Myślę, że mamy ogromne, nie wiem, czy szczęście, czy właśnie to jest jakaś taka koegzystencja i przyciąganie się wzajemne, ale mamy szczęście do osób, z którymi współpracujemy i to jest począwszy od Kasi, ja nigdy nie wiem, czy możemy mówić nazwisko jej głośno, która jest właścicielką kamienicy, którą wynajmujemy. Jest to współpraca od początku bardzo, bardzo dobra. Na samym początku...
Właścicielka kamienicy ma fantazję, żeby teatr działał w
tak,
jej kamienicy.
Tak, i oczywiście jest życzliwa również ekonomicznie. To znaczy nie jakoś tak...
Rozsądnie
życzliwa, ale na pewno na samym początku, chyba w drugim czy trzecim roku naszej obecności, tam przyszła do nas na drugie piętro i mówi, słuchajcie, chciałam sprzedać te kamienice, bo nie mam na to siły, ale uznałam, że teatru się nie sprzedaje, więc robimy remont. I kamienica jest po prostu przepiękna. I począwszy od tego, poprzez wszystkie osoby twórcze, techniczne i na każdym pionie, z którymi współpracujemy, tam jest dużo takiej bardzo napędzającej energii, która podnosi, kiedy te aspekty logistyczno-ekonomiczne po prostu już są trochę ciężkawe.
A bywają, bo jest to po prostu nieuniknione, szczególnie kiedy się robi, co się chce robić, to różnie bywa. Dobra, przed nami 10. urodziny sztuki na wynos i jesteśmy obok, wszyscy w domu. No to koncept tego działania, bardzo proszę.
No tak, koncept jest taki, że to jest 12 opowieści domowych, o bardzo różnych domach, i bogatych, i biednych, i właściwie to... Trochę zachęca do odpowiedzi, czyli jest taką okazją na to, żeby tę odpowiedź sobie samemu dać. Co to znaczy dom?
Ja bym tu jeszcze wtrąciła, że bazą literacką tego tekstu jest 12 pierwszoosobowych wypowiedzi, w których jedynymi didaskaliami jest monolog dla kobiety, monolog dla mężczyzny, monolog dla starszego mężczyzny. I to są jedyne didaskalia od autorki Ingrid Lausund i potem jest właśnie 12 tych różnych domów.
Tak, nawet nie wiem, czy to ma formułę dramatu w tym niemieckim wydaniu, chociaż oni często robią takie płaszczyzny tekstowe.
Partytury trochę, tak?
Tak, partytury. No i ja to rozpisałem na więcej postaci i w zasadzie stworzył się taki taka kamienica, gdzie ci ludzie z bardzo różnych domów się pojawiają w różnych miejscach. Mhm. I można ich odwiedzić, można chwilę posiedzieć i posłuchać. I to co okazja do spotkania i do wysłuchania jakiejś historii.
I Jestem obok jest spektaklem chodzonym i ten obrazek kamienicy, on się nam jawi przed oczyma zarówno przy tych wieczornych spektaklach, jak i przy tym wydarzeniu specjalnym u progu, którego jesteśmy. Bo wieczorny spektakl składamy z 5 opowieści i to jest trochę tak, jak człowiek patrzy na kamienicę naprzeciwko i dzisiaj się palą te 3 okna, a innego razu się palą inne okna. Zawsze jest stały ostatni dom, ale tu już ta szarzyzna za oknem, to nie będę ku ostatniemu domowi nas wyprawiać w podróż.
Tak.
No i jest też coś takiego, że to pytanie niby jest jakieś kluczowe, oczywiste, no powinniśmy, no ale może dlatego, że jest oczywiste, to rzadko je sobie definiujemy. I o dziwo pandemia właściwie przymusiła nas trochę do tej definicji, no bo przymknięto nas, więc zaczęliśmy się nad tym zastanawiać. Właściwie tu gdzie mieszkam, to jest to, czego chciałem. Właściwie dopiero teraz tutaj mieszkam, więc mogę odpowiedzieć, czy to jest ta rodzina, ten dom, to jest to miejsce, czy ja ten dom niosę ze sobą, czy to są te meble i te materialne rzeczy. W ten sposób pojawiła się taka panorama a że to jest tekst niemiecki, więc my trochę doścignęliśmy przez te 10 lat te problemy. No już wiemy coś o kredytach, wiemy już coś o trudnościach związanych z dobrobytem, który jest, a potem go nie ma, albo jak jest, no i co z tego, jak nie mamy żadnej relacji z ludźmi. I to jest taka okoliczność, w której ci mieszkańcy chcą, żeby ich wysłuchano, i my tak rzadko mamy właściwie czas na to, żeby posiedzieć i tak naprawdę posłuchać.
I w trakcie pracy, to tak jak często u nas, że już wiemy, że na pewno coś będzie robione, ale jeszcze jest to szkic. Ja na przykład osobiście z tej aktorskiej perspektywy bardzo to lubię we współpracy z Darkiem, tak ci będę teraz tutaj kadzić, że to jest współpraca, a nie zrób to i to. I się forma i kształt klarują w trakcie. I tak na pokład został zaproszony do nas Rafał Iwański, który jest aktorem, również lalkarzem, ponieważ pojawiły się w tym spektaklu formy. I Rafał jest osobą, która wraz z różnymi formami wykonanymi przez Justynę Bernadette Banasiak, która robi przepiękne lale, maski i inne formy, jest gościem w prawie każdym z 12 domów. Więc jak teraz się zbliżamy ku temu wydarzeniu, które mamy zamiar robić raz do roku, wszyscy w domu, czyli 12 miniatur, takie około 8-godzinne, mówimy około, bo jeszcze nie wiemy, jak to będzie wyglądało, około 8-godzinne współbycie, to mamy nadzieję, że tak powiem, Rafał to przeżyje, bo on jest w prawie każdym domu.
Ale zaraz, przepraszam, jak sobie państwo to wyobrażają, że przez 8 godzin 13 osób, a widzów też 13?
W tym projekcie zapraszamy 15 widzów.
O,
i
to
widzę.
Jest zasadnicza różnica, oczywiście.
A osób osób w tej podróży po naszej stronie jest 14, bo ja mam taką ideę fix, bo Darek reżyseruje ten spektakl w każdej miniaturze od strony artystycznej, tak. A ja, że tak powiem, odpowiadam za tę logistykę przejść i za to, żeby to się odbyło.
No ale jest pani również w Globusie, widzę tak, tutaj tak. W obsadzie.
Tak, też.
Ale
tak,
to
tak,
dobra, tak. To nie pytam, o tak. Co chodzi. Bo...
Generalnie aktorzy u nas też obsługują różne sprzęty, nie są tylko aktorami.
I ta idea fix przy tym projekcie jest taka, żeby w przestrzeni sztuki na wynos, ze strony sztuki na wynos, nie było ani jednej osoby, która nie wychodzi na scenę jako aktorka. Więc w tej ekipie technicznej to też jesteśmy my w różnych funkcjach i to się, że tak powiem, rotuje. To ale nie jest tak przy każdym spektaklu, ale przy tym to jest taka...
Nie obrazicie się, jeśli powiem, że jesteście szaleni.
Nie, jesteśmy.
Nie, ja myślę, że to nawet, uznamy to nawet za komplement. Tak,
dziękuję
bardzo. To jest szaleństwo, bo miały to być miniatury. Okazało się, że to nie są miniatury, tylko właściwie mikropremiery.
To Marek Oleniacz, który robi nam światło do tego spektaklu, jako pierwszy powiedział, przyszedł na jedną z pierwszych prób i zobaczył taką opowieść Dom, w której głównym lokatorem jest Bohdan Graczyk i powiedział, to się skończyło? I on mówi, miniatury? To nie są miniatury. To będzie 12 spektakli. To jest technologiczna śmierć.
Tylko 8 godzin. Myślę, że państwo już wszystko wiedzą. A jeśli państwo nie wiedzą, to nie będziemy dopowiadać, bo no nie ma nic gorszego niż właśnie dopowiadanie. 27 to jest sobota, dobrze mówię?
Tak. 27 o 15 wyruszamy w podróż i 28 w niedzielę o 16.
Anka Graczyk, Dariusz Starczewski, Sztuka na wynos. Bardzo wam dziękuję. To była niezwykła przygoda, a tak naprawdę ona dopiero się rozpocznie na przykład w sobotę. Dziękuję za to spotkanie.
Dziękujemy bardzo.